Mam takie wrażenie i życzyłbym sobie, żeby do końca życia, kiedy ktoś wspomni na 101. rocznicę naszego zboru, zawsze wspomniały się nam te pieniądze, które są, ale w rzeczywistości nikt ich nie widzi. Dlatego, że już te drobne parysatniki zaokrąglają się na całe korony. To było poselstwo sprzed tygodnia. Wy, którzy nie byliście, nie kojarzycie, a więc był to wykład na temat tego krótkiego jednego wiersza z Ewangelii Łukasza. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wielu takich ludzi chodzi po świecie jako ten bezwartościowy padesatnik. Wielu ludzi ma takie poczucie o sobie, że nie ma żadnej wielkiej wartości. A jednak Pan Jezus przyszedł, aby wszystkie te padesatniki pozbierać i wrócić im tą wartość syna i córki Bożego Króla. A kiedy tak w tym tygodniu modliłem się i znowu wspominałem na te padesatniki, które Jezus chce trzymać w swoje ręce, wspomniałem sobie na jednego człowieka, którego Bóg posłał, aby uratował 120 tysięcy padesatników. 120 tysięcy ludzi, którzy nie umią rozróżnić, która ręka jest prawa, a która jest lewa. I możemy wnioskować, że to są właśnie te małe dzieci. 120 tysięcy dzieci, które były w ohrożeniu życia. Nie dlatego, że były niegrzeczne, ale dlatego, że ich rodzice, dorośli ludzie, zachowali się w ten sposób, że ściągali na siebie Boży sąd. Boży sprawiedliwy sąd. Ale Bogu było żal tych 120 tysięcy małych ludzi, którzy jeszcze nie dorośli do wieku, kiedy mogli decydować o sobie. Chyba wiecie, jak nazywał się ten człowiek? Był to oczywiście Jonasz. I chciałbym dzisiaj razem z wami czytać kilka wierszy z tej księgi i coś na ten temat powiedzieć. Jonasz, pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze. Zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. To wydarzenie dla wielu ludzi jest takie wprost nieprawdopodobne. Szczególnie to wydarzenie z tą rybą, kiedy go później we wodzie połkła, to według tych danych, jakie wieloryby mają, te swoje usta, jest prawie że niemożliwe. Ale co u człowieka jest niemożliwe, to u Boga zawsze może być możliwe. Tak jak jest nieprawdopodobne dla wielu ludzi na tym świecie, żeby Boży Syn był ofiarowany na krzyżu, umierał tą straszną, poniżającą śmiercią. Wszyscy inni bogowie oczekują od ludzi ofiary. A Bóg, izraelski Bóg, chrześcijański Bóg, sam się ofiarował dla ludzi. Nikt go nawet o to nie prosił. Jezus jest właśnie nosicielem zbawienia. Naród izraelski miał być tym świadkiem, tym świadectwem, że nie tylko Jezus chce zachronić, poratować Izrael, ale też i cały świat. A Niniwe jest tego przykładem już ze Starego Testamentu. Tak jak Jonasz postanowił uciec sprzed oblicza Pana, tak wiele razy i Kościół nie chciał pełnić tego zadania, do którego był powołany Jezusem, ale chciał żyć dla siebie, dla własnych interesów. Tylko że w życiu Jonasza był Pan i chociaż uciekał przed Bogiem, chociaż mu się wydawało, że przecież może ma prawo na to, Bóg w swojej wielkiej miłości przygotował tą rybę, która go przez 3 dni zatrzymała, aby coś zmieniło się w życiu Jonasza. Ale pomyślmy, naród izraelski, który nie chciał pełnić tego swojego zadania, uciekał od woli Bożej, był też wrzucony do morza tego świata, rozproszony po całym świecie, aby nie 3 dni, ani nie 3 lata, ale przeszło 1900 lat, był w tym morzu, a jednak nie utonął, a jednak zachował swoją tożsamość, swoją identytę, dalej pełni to swoje posłanie, do którego był wybrany przez samego Boga. Czy ta rzeczywistość nie jest dowodem tego, że Bóg jest naprawdę dobry, że jest wierny, że jest miłosierny, że czyni On dla ludzi nie tylko to, na co sobie zasługują, ale czyni o wiele więcej. W tej księdze nie tylko dowiadujemy się o tym, że życie w grzechu ma wielką prawdopodobność, że skończy się tragicznie, że na końcu będzie tylko zguba, ale on otwiera, ta księga otwiera przed nami właśnie tą propozycję Bożej łaski, która jest większa, o wiele większa aniżeli grzech. Kiedy my zaczynamy uciekać, kiedy wybieramy tą swoją własną drogę w życiu, bo jesteśmy więcej zainteresowani swoim dobrem, aniżeli Bożą wolą, jeszcze to nie oznacza, że Bóg czyni to same, co my. Że odwróci się od nas tyłem i zostawi nas tak. Oglądamy tutaj w tej księdze to Jego dobre, Boże serce, które idzie za tym uciekającym człowiekiem, aby jednak przejawić mu swoją miłość i swoją łaskę. Gdybyśmy byli na miejscu Boga, czy zachowalibyśmy się podobnym sposobem? Ktoś powiedział, że ta księga nie została zapisana po to, abyśmy się bali wielkiej ryby, ale żebyśmy poznali samych siebie, co naprawdę jest w nas, ale poznali też i Bożą dobroć. A więc chodzi tu o jednego człowieka, któremu Bóg szczególnie się poświęca, aby w końcu posłać go tam, gdzie chciał go Bóg mieć. Boże działanie w naszym życiu zaczyna tym, że On do nas przemówi, że Bóg mówi przez swoje słowo do nas, a my słyszymy. Jonasz rozumiał, co od niego Bóg oczekuje, ale nie umiał to sobie wyobrazić, jak to urzeczywistnić, jak to zrealizować. Było to ponad jego chęć, ponad wyobraźnię i ponad możliwości, którymi dysponował i był sobie świadomy i tych możliwości. Jego głowa zaczęła pracować w ten sposób, jak pracuje głowa każdego jednego z nas. Bardzo często, kiedy słyszymy takie wezwanie, to ta pierwsza rzecz, która w głowie naszej się zrodzi, to a co jak się mi wyśmieją? Co jak mnie ci ludzie źle potraktują? Co kiedy się nie spełni to, co mam powiedzieć? Bóg może przecież zmienić zdanie. To był problem, który Jonasz sobie uświadamiał, dlatego że znał Boga. Może mu nawet przyszła taka myśl, a dlaczego ja? Dlaczego nie ktoś inny? W taki sposób Mojżesz reagował, kiedy Bóg go powołuje, aby szedł odwiedzić Faraona. Boże, poślij kogo innego. Ja bym już nie umiał osłowić takiego wysokiego człowieka. Tak sobie położyłem pytanie, dlaczego Bóg wybrał sobie tak nieprzygotowanego, niesformowanego sługę? Ile czasu Bogu zabrało, jak dziwnymi rzeczami musiał ten Jonasz przejść, zanim nie tylko słyszał, ale zaczął realizować, był posłuszny Bogu. Teraz w czwartek na nabożeństwie przypominaliśmy sobie, że Mojżesz opóźnił plan odejścia z Egiptu o 30 lat. Bóg już Abrahamowi obiecał, że po 400 latach odejdą z Egiptu i pójdą do ziemi obiecanej. Ale w rzeczywistości to odejście było aż w roku po 430 latach. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy wydawało się, że Mojżesz jest już dostatecznie dorosłym człowiekiem, żeby zorganizować to wyjście z Egiptu, to on bierze to do własnych rąk, zabija stróża tych niewolników żydowskich i musi uciekać, musi się schować i przez dalszych 40 lat Bóg sobie go przygotowywuje. A kiedy wreszcie był już najwyższy czas, aby udało się odejść z Egiptu, to on mówi, ja nie jestem przygotowany. Tacy jesteśmy my, ludzie. Bóg miał wszystko przygotowane. Bóg nawet wiedział, w jaki sposób będzie protestował Mojżesz, jaką wymówkę będzie miał przygotowaną i już Aaron był na drodze, który był jego mluwczym. To znaczy i dzisiaj Duch Święty zaprasza ludzi do współpracy. A czasem ich musi prowadzić przez różne rzeczy, aby ich przygotować do tego, co by mieli zrobić. A czasami Bóg się nie śpieszy. Czeka, aż wreszcie zrozumiemy, że tutaj nie idzie tylko o nasze takie beztroskie życie, ale tutaj idzie o żywoty tych straconych, tych zagubionych, tych zbrudzonych, których inni podeptali. Gdyby Bóg nie zatrzymał Jonasza, gdyby nie była przygotowana ta wielka ryba, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że zanim Bóg pozwolił, aby było zniszczone miasto Niniwa, że on szukał człowieka, który by szedł, aby było to miasto poratowane. Mam przyjaciela, który przed może 10 laty przeżył w swoim życiu takie niepowodzenie. Rozpadło się jego małżeństwo, nie miał przyjaciół i wreszcie taki zrezygnowany postanowił sprzedać wszystko, co miał i odjechać do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, aby tam rozpocząć nowe życie. Kupił letenkę do samolotu z tą myślą, że nigdy już więcej nie wróci do Czeskiej Republiki. Był sfrustrowany. Może miał to poczucie, że to inni skomplikowali mu jego życie, które chciał mieć udane. A kiedy tam w Ameryce, w New Yorku miał przesiadać na drugi samolot, to wtedy czuje taki głos Boży. Co tu robisz? Wracaj z powrotem do kraju. A on powiedział, Boże, nigdy. Ja chcę rozpocząć nowe życie daleko od Czeskiej Republiki. Ale ten głos nie ustawał i kupił bardzo drogą letenkę na powrotną drogę i wrócił. Niczego tu nie miał. Pastor zboru, do którego chodził, pozwolił mu w jednym pokoju w tym domie zborowym na ziemi przespać, a dlatego, że w tych dniach właśnie rozpoczynał się kemp angielski, on dobrze umiał po angielsku, więc mu zaproponował ten pastor, żeby pojechał na ten kemp, zanim coś innego się znajdzie. I właśnie na tym kempie spotkał się z człowiekiem, który dał mu nową wizję do jego życia. Ten człowiek dzisiaj jest takim głównym organizatorem spotkań dla chłopów, dla mężów, każdy mąż bojownikiem. Te spotkania rozszerzają się bardzo szybko po całej Europie. Co najmniej w 57 krajach on już rozszerzył te spotkania, na których właśnie mężczyźni uczą się pokory, uczą się odpowiedzialności, a uczą się słuchać Bożego głosu. I myślę, że to jest dla mnie przynajmniej takie wielkie świadectwo tego, że wiele razy chcemy uciec przed odpowiedzialnością, a przy tym Bóg ma dla nas taki niesamowity plan. Ten mój przyjaciel nigdy nie żałował tego, że wrócił do kraju. Dzisiaj jest szczęśliwy właśnie dlatego, że widzi, jak te granice rozszerzają się, jak nowe a nowe kraje są zainteresowane o te spotkania, na których mężczyźni uczą się tego, czego dzisiaj w świecie tak brak. Odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, za to, aby pełnić Boże posłanie. Uświadomiłem sobie też, że nawet Sodoma, która była zniszczona, zanim do tego doszło, Bóg posłał anioła do Abrahama. Abraham wiedział, że grozi niebezpieczeństwo temu miastu. I on się przymawia i on się wstawia za to miasto i prosi Boga. I prosi, Boże, jeżeli by tam było 10 sprawiedliwych, czy zniszczysz to miasto? Nie znalazło się tam tylu sprawiedliwych i musiało zostać to miasto zniszczone. Mamy wielką odpowiedzialność tutaj na ziemi, jako ci, którzy należą do sprawiedliwych. Nie wiem, czy też sobie uświadamiamy, jaka musiała toczyć się walka w życiu tego Jonasza. Miał przecież swoje nastawienie do miasta Niniwe, do tych ludzi, którzy tam żyli. Na pewno wiedział, jak się oni zachowują, jacy są. I był zadowolony z tego, że wszyscy są z dala, że on tam nie musi do tego miasta chodzić. Miał swoją przecież służbę między narodem izraelskim, jak musiały te jego dotychczasowe życiowe zasady walczyć przeciwko temu nowemu posłaniu, które Bóg mu dał. Wiecie, ażeby być użyteczni, rzeczy mogą być inaczej niż dotychczas zrozumiewaliśmy. Pamiętacie chyba na Piotra w Jopie, kiedy modlił się na dachu pewnego domu, jak wyznaje to swoje żydowskie poświęcenie, że nigdy nie poruszę koszer jedzenia, a tu Bóg posyła go do takiej przełomowej usługi. Miał modlić się o Ducha Świętego dla pogan i przygotowywuje go w ten sposób, że mówi: Piotrze, jedz to, czego ci posyłam. A Piotr mówi: przenigdy, Panie. Tak sobie pomyślałem, gdybym tam stał na tym dachu obok niego, co bym mu poradził? Bądź wierny, Piotrze, przecież jesteś tym apostołem, który ma iść przykładem. Bądź wierny, przecież jesteś tym synem żydowskim. Tak, kup bilet do Tarszyszu, ale nie rób tego, czego Bóg ci tutaj proponuje. Piotr jest ochotny uczynić cokolwiek dla Boga, ale z tych swoich zasad żydowskich nie chce usunąć. Wiecie, ucieczka to jest ta pierwsza reakcja, która towarzyszy ludziom od samego Adama. Adam przed Bogiem uciekł za drzewo. Kain stał się tułaczem i zbiegiem. I ta myśl uciec nie umarła po dziś dzień, ale odwrotnie. Jonasz jest ochotny służyć Bogu, ale według własnej myśli, według własnej wyobraźni. Czuje, że to, co Bóg chce, przed tym musi uciec. A Bóg może niechać ludzi uciekać przed Nim. Bóg ich może zatrzymać. Czasami czyni tak, czasami odwrotnie. Czasami nam pozwoli kupić ten bilet do Tarszysza, ale po drodze w swojej miłości przychodzi, aby jednak z nami współpracować, aby jednak dać nam możliwość rozpocząć jeszcze raz. Podobnie jak kiedyś z Jakubem, który uciekł z domu od taty, od mamy, przed bratem, ale przyszło takie spotkanie, gdzie znowu się z nim spotyka i daje temu Jakubowi nową szansę. I z tej szansy wychodzi zwycięsko, dlatego że z tego Jakuba, z tego oszusta, zaczyna się mienić na Bożego bojownika, na Izrael. Pan Jezus też postanowił kontynuować współpracę z Piotrem, kiedy Piotr powiedział, uciekł od tej prawdy, że jest uczniem Pana Jezusa i powiedział, ja go nigdy nie znałem. Nigdy się z nim nie spotkałem. Jezus nie odwrócił się tyłem, ale dał nową szansę Piotrowi. Jaka to jest wielka łaska, że takiego Boga mamy, że On chce dać nam nową szansę, chce współpracować. Pan Jezus powiedział dla pierwszych uczni, idźcie do Judei, Samarii, aż na koniec świata, a oni przez lata pozostali w Jerozolimie, nigdzie nie szli. Nie szli do tego czasu, zanim nie przyszła ta burza na Jeruzalem prześladowania chrześcijan. I wtedy dopiero zaczęli się posuwać dalej. Ta druga szansa była właśnie u Jonasza tym, że powiedział, rzućcie mnie do wody. To dzieje się z powodu mnie. Ta burza jest z powodu mnie. To jest to mocne obudzenie się Kościoła, kiedy sobie uświadomi te wiele z tych rzeczy, które dzieją się tutaj na świecie, są z powodu tego, że Kościół ucieka od odpowiedzialności, że Kościół spi, kiedy ma się modlić. Marynarz, człowiek poganin, który modlił się do jakiegoś swojego Boga, idzie za Jonaszem, budzi go i pyta się, dlaczego śpisz? Wołaj, wołaj do swojego Boga. Bóg tu nie chce mieć na ziemi śpiący kościół. On tu chce mieć kościół, który będzie reagował na to, co wokół niego się dzieje. Który będzie czuł odpowiedzialność. Jonasz przed tą odpowiedzialnością uciekał. Ale w chwili, kiedy się obudził, to chociaż ci marynarze, ci, którzy byli na łodzi, byli przerażeni i nie rozumieli temu, skąd taka burza się wzięła, to Jonasz wiedział. On miał odpowiedź. On wiedział, w jaki sposób uspokoić tą burzę. Rzućcie mnie do tej wody. Kiedy na początku XX stulecia Pan Bóg zesłał taką duchową odnowę, kiedy Kościół zaczynał odkrywać, że jednak Duch Święty to jest osoba, która działa tak jak w dzień 50. Kiedy w Azusa Street, czy w Anglii, czy nawet w Niemczech, w Milheim, były takie nowe ogniska tego duchowego przeżycia, to Kościół Luterski powiedział i napisał taką deklarację, że to nie jest od Boga, że to jest z piekła. Pisał się rok 1905-6, a o 30 lat właśnie w tych Niemczech, gdzie spisali taką deklarację, przewziął moc Adolf Hitler. Ten, który później chciał wymazać ze świata żydowski naród. Kościół, który uciekał przed odpowiedzialnością. Kościół, który tyłem postawił się do tego, do czego Bóg go powoływał. Stał się ślepy i nieużyteczny. W tych najważniejszych momentach historii, tej niedawnej historii. Wczoraj, kiedy tu był wieczór modlitw i chwał, przypominaliśmy sobie, że w tych dniach, może w tym tygodniu, nasz parlament będzie decydował o takim zakonie, o małżeństwie dla wszystkich. Nie tylko dla mężczyzny i kobiety, ale dla dwóch mężczyzn, dla dwóch kobiet. A to nie jest granica, przez którą nie mogą posunąć się jeszcze gdzieś dalej. A my możemy powiedzieć, nas to nie interesuje. My tutaj jesteśmy w dobrym środowisku, zamknięci w tym kościele i nawet nie uświadamiamy sobie, że śpimy. Albo możemy słyszeć to wołanie, dlaczego śpisz? Wstań i wołaj do swojego Boga. Wołaj, aby Bóg zatrzymał, aby Bóg oddalił to, co ściąga przekleństwo na naród, na kraj. Nie czekajmy na burzę, na czas, kiedy ludzie niewierzący będą nas prosić, modlijcie się o nas. Bądźmy czuli na Ducha Świętego, który chce o wiele szybciej nas posyłać, tak jak to czynił w wypadku Niniwe. Jeszcze zanim ten marynarz obudził Jonasza, Duch Boży, Bóg go budził i mówił, idź do Niniwe, dlatego że tam mam wiele tych, których nie chcę, aby było straconych. I na koniec apostoł Paweł, ten, który żył w tym realnym świecie, ten, który nie zasypiał, ten, który sobie uświadamiał, jak ważna jest modlitwa, radzi temu swojemu przyjacielowi, młodemu Tymoteuszowi. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błaganie, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Na pewno Kościół na Ukrainie nie śpi, dlatego że ich kraj ogarnęła straszna burza. I modlą się, dlatego że chcą mieć ciche i spokojne życie. Na razie tego nie mają. Dzięki Bogu za to, że my możemy go mieć. Ale ono ma swój cel. Ono ma właśnie ten cel, abyśmy w tym cichym i spokojnym życiu modlili się za tych, którzy decydują o ważnych rzeczach. Aby ich decyzje nie prowadziły do śmierci, ale prowadziły do życia. Aby ich decyzje chroniły to, co ma wartość, to, co Bóg przygotował dla człowieka, a nie było to znieważone. Amen.